Wydawnictwo Niegrzeczne Książki przedstawia książkę Ady Tulińskiej pod tytułem Związana z mafią. Czytają Pola Nakło oraz Mikołaj Sierociuk. Playlista: Bryce Fox, Buddies, Elvis Drew and Avivian, Where Are You, Stellar Ashes, Adam Jensen, I'm a Sucker for a Liar in a Red Dress, The Man Who, Natural Villain, Adam Jensen, Friend of the Devil, Confetti, Rob a Bank, 2 Feet, Think I'm Crazy, Rosenfeld, STFU, Monsieur, Dizzy.
Słowo od autorki. Fabuła związanej z mafią stanowi odrębną historię, ale jest jednocześnie kontynuacją wydarzeń znanych z poprzednich tomów. Zależnej od mafii, skazanej przez mafię i wybranej przez mafię. Doradzam przeczytać je w pierwszej kolejności, ponieważ bohaterowie, którzy tam zaistnieli, pojawiają się teraz w wątkach pobocznych. Życzę mnóstwa emocji podczas lektury.
Rozdział 1. Marcello. Nie mogłem na niego patrzeć. To obrzydliwe. Kilka godzin temu zginął Roberto, a on już znalazł sobie towarzystwo. Przed oczami nadal miałem żar eksplozji samochodu brata. Czułem na skórze policzków gorąco płomieni, które trawiło jego pojazd. Dureń łudził się, że może uciec spod ręki Enrika. Naiwny kretyn. Gdyby zapytał mnie o radę, gdybym wiedział. Dławiło mnie poczucie zdrady. Jak on mógł mi to zrobić? Krótko po wybuchu wkroczyła policja i straż pożarna. Ludzie Russa czmychnęli jak karaluchy. Oficjalna wersja brzmiała: wada instalacji gazowej. Nikt nie śmiał podawać tego w wątpliwość, choć w Camaro mojego Roberta w ogóle nie było gazu. Russo nas wyrolował. Wszystko zaczęło się sypać. Kurwa mać, nie mogłem się odnaleźć w nowej rzeczywistości. W świecie, gdzie nie ma już mojego brata, w którym zostałem sam jak palec. Ojca nie liczę. Prędzej wymierzyłby we mnie z bazuki, niż okazał mi choćby cień sympatii czy wsparcia. Od zawsze byłem czarną owcą w rodzinie i Enrico dbał, by wszyscy o tym pamiętali.
Marcz, jedź do rezydencji Roberta. Zobacz, czy tam czegoś nie znajdziesz.
Obwieszona biżuterią blondyna na kolanach mojego papy zachichotała, kiedy ten uszczypnął ją w bok. Obfite piersi wylewały się z czarnej, błyszczącej sukienki. Zbierało mi się na pawia, ale zachowałem komentarz dla siebie i posłusznie skinąłem głową. Taka była moja poza. Cichy, posłuszny, bezduszny i budzący strach. Ludzie bali się mojej blizny, która ciągnęła się przez szyję aż do brody. To pamiątka po jednym z ulicznych pojedynków, ale plotka głosiła, że ktoś próbował mi poderżnąć gardło podczas snu, a ja to przeżyłem. Ludzie gadali, a zła sława mnie wyprzedzała. Niektóre plotki zaskakiwały jednak nawet mnie. Jedno jest pewne, budzę w ludziach strach. Ale mnie to pasowało. Dzięki temu miałem święty spokój. Roberto był jedyną osobą, z którą mogłem rozmawiać swobodnie. Młody Fabio, gdy pierwszy raz złapałem go za gardło, narobił w gacie. To było nawet całkiem zabawne. Gdy wszedłem do domu brata, ogarnęła mnie melancholia. Miałem wrażenie, jakby za chwilę miał wyjść ze swojego pokoju z papierosem w zębach i powiedzieć: chodź Marcz, zajaramy. Tymczasem włóczyłem się po rezydencji, którą zdążył już pokryć kurz. Ostatnia gosposia wyleciała z pracy z hukiem i ostatnie tygodnie Roberto spędził tu w całkowitej izolacji. Musiał być rozdarty. W Polsce laska z dzieckiem, a tu obowiązki. Do tego wyrok na Gretę, z którą zdążył zamienić kilka słów. Nic dziwnego, że mu trochę odwaliło. Spanikował, a chaotyczne ruchy odbiły mu się czkawką. Wziąłem do rąk szklankę, z której prawdopodobnie pił jeszcze kilka godzin temu. Odstawiłem ją z powrotem na blat i schowałem dłonie do kieszeni. Rozejrzałem się po wnętrzach, w których straszyła pustka. Zajrzałem do szaf, komód, biurek. Nie znalazłem niczego, co mogłoby dowodzić zdrady. Papa nie wiedział o Wandzie i dziecku. Przysiągłem bratu, że nie powiem, ale Enrico nie jest głupi. podejrzewał coś. Nie zdziwiłbym się, gdyby Wanda zniknęła bez śladu, aby odnaleźć się za kilka lat na dnie rzeki. Zawibrował mój telefon. Wyciągnąłem go z kieszeni i przejechałem palcem po ekranie. Tak? Wszystko w porządku? Zapytał Filippo. Nadal nie mogłem przyzwyczaić się do myśli, że jesteśmy bliską rodziną. Ojciec całe życie izolował mnie od kuzynów od strony Edwarda. Dopiero niedawno wyszło na jaw dlaczego. Okazało się, że jego kochanka, Stefania, moja matka, miała romans z jego bratem Edwardem. Jak można się spodziewać, stary nie zniósł tej informacji zbyt dobrze, a jeszcze gorzej przyjął fakt, że zaszła w ciążę. Stefania musiała zniknąć, tak samo jak Greta. O ile wierzę, że ojciec bardzo przeżył stratę kochanki z Polski, to Włoszka, z którą spłodził Roberta, była dla niego marnym pocieszeniem. Nigdy nie rozumiałem, dlaczego to mnie tak bardzo nienawidził. Dlaczego jego usta wykrzywiał grymas za każdym razem, kiedy na mnie patrzył. Nikt nie mógł mu się sprzeciwić. Papa miał nadzór nad wszystkimi w familii. To maniak kontroli i do tego bezwzględny. Te, przytaknąłem przechodząc przez łazienkę. Miałem wrażenie, że robię coś złego, szperając w jego osobistych rzeczach. W szafce dostrzegłem otwarty lubrykant, więc natychmiast ją zamknąłem. Wolałem sobie nie wyobrażać, do czego był używany. Pocieszałem się, że bratu jest już wszystko jedno. Jak Wanda? Filippo powiedział coś do Alessandra po polsku. Po chwili wrócił do mnie. Jest w szoku, płacze. Lucja odwiozła ją przed chwilą do domu. Wypuściłem ze świstem powietrze. Oby Enrico był zbyt zajęty topieniem smutków we wnętrzu obwieszonej biżuterią prostytutki. Załatw mi jej numer, dobrze?
Po co?
Zrozumiałem, że Filip jest ostrożny. Mimo, że niedawno pojawiłem się w jego życiu z informacją, że więzy krwi między nami są silniejsze niż sądziliśmy, nadal mi nie ufał. Muszę ją zabezpieczyć. Roberto by tego chciał. Odpowiedziałem uspokajająco. Podczas jej pobytu tutaj obudziły się we mnie nowe emocje. Wanda była jak taki bezbronny szczeniak z wielkimi oczami, którym człowiek natychmiast czuje się w obowiązku zaopiekować.
Nie ma takiej potrzeby, uciął Filippo.
Najlepiej zrobisz, jak o niej zapomnisz. Twoje zainteresowanie mogłoby przyciągnąć do niej uwagę nieodpowiednich osób. My się tu wszystkim zajmiemy. W porządku. Zgodziłem się od razu. Wiedziałem, że ma rację. Kilka tygodni później. Lato, upał. Ponad 30 stopni Celsjusza. Poluzowałem kołnierzyk koszuli, próbując schłodzić kark. Przeszedłem przez szklane drzwi na lotnisku i orzeźwił mnie przyjemny chłód klimy. Udałem się prosto do przejścia dla VIP-ów. Leciałem do Polski na chrzciny córki brata. Jednego straciłem, drugiego zyskałem. Życie bywa przewrotne. Wsiadłem do prywatnego samolotu, który czekał na mnie na lądowisku. Jak tylko się pojawiłem, stewardesa wbiła wzrok w swoje buty. Kiedy podawała mi posiłek, nie patrzyła mi w oczy. Bała się mnie, jak większość obsługi. Podczas podróży przeglądałem najnowsze raporty z działalności Enrica. Russo nadal robił nam podgórkę i byłem pewien, że zechce wykorzystać słaby moment. Po fiasku w dniu ślubu Roberta ktoś zaproponował, żebym to ja poślubił Christinę. Wyjaśniłem temu zgrywusowi, że to kiepski pomysł za pomocą zimnej lufy na jego spoconym czole. Enrico i tak by się nie zgodził. Moja obecność zawsze była traktowana jak zło konieczne. Byłem odpadem, to Roberto zbierał wszystkie względy. Nie powiem. Trochę mnie ucieszyła jego porażka w Polsce, a szczególnie rozweselał mnie fakt, że dla odmiany gniew i niechęć ojca pierwszy raz od 28 lat skupiały się na nim, a nie na mnie. Zanim wysiadłem na prywatnym lądowisku niedaleko Wrocławia, posłałem ostatnie spojrzenie przerażonej stewardesie. Strach na jej twarzy poprawił mi humor.